ale to jest aktywność. Tak, my czasami jesteśmy zadowoleni z siebie, ale jestem dobrym chrześcijaninem, bo nie czynię zła wobec bliźnich, nie kradnę, nie zabijam i tak dalej. Jezus pyta, czy czynisz dobro? I to nie wobec swoich domowników, bliskich, braci, sióstr w kościele, ale wobec tych, którzy cię irytują. I można powiedzieć, czy kochasz tych, których nie lubisz? Tak? Jezus nie mówi, musisz lubić wszystkich. Jezus mówi, musisz kochać wszystkich. Nawet tych, których nie lubisz. Różnica jest taka, że lubienie to jest często kwestia naszego emocjonalnego nastawienia, tak, do kogoś. Ale kochanie kogoś to jest już kwestia czynów, gestów, naszych słów wobec tej osoby. I taki jest Bóg. Kochając nas, zszedł z Bożego, ze swojego tronu, pokazał miłość, która jest silną miłością w czynie. Także jeżeli nie będziemy mieli takiego usposobienia, o którym mówi tutaj Pan Jezus, to nie będziemy nazwani synami Najwyższego. Jezus powiedział, że jeżeli będziemy kochać nieprzyjaciół, jeżeli będziemy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą, pożyczać, nie spodziewając się zwrotu, będzie obfita nagroda nasza i będziemy nazwani synami Najwyższego. Zobaczcie, czyli to nie jest jakaś opcja. Chcesz być nazwany synem czy córką Najwyższego? Musisz robić to, o czym Jezus mówi w tym fragmencie. Musisz kochać nieprzyjaciół. Musisz wstępować w ślady Chrystusa. Musisz manifestować Jego charakter. Czyli zobaczcie, to nie jest opcja dla dzieci Bożych. To nie jest jakaś wyższa szkoła jazdy dla niektórych chrześcijan. To nie jest bonus dla tych bardziej zdeterminowanych. Jeżeli nie zamierzamy wstępować w ślady Jezusa, to nie będziemy nazwani synami Najwyższego, tylko będziemy nazwani, nie wiem, nominalnymi chrześcijanami. Jeżeli nie dążymy do takiej postawy, o której tutaj Jezus mówi, to należymy do świata, dlatego że sam Chrystus mówi, czyż i grzesznicy tego nie czynią? Grzesznicy też kochają tych, którzy ich kochają. Grzesznicy też pożyczają sobie nawzajem filmy DVD. Poganie generalnie są względem siebie bardzo, bardzo mili. Ale zobacz, jak poganin reaguje, kiedy nadepniesz mu na odcisk. No, w większości sytuacji nie ma tej łaski Chrystusowej, no bo po prostu Chrystusa nie znają. Tylko poganie przecież rozmawiają z przychylnymi im ludźmi. Tylko poganie kochają tych, którzy ich kochają. Także jeżeli nasza miłość do bliźniego jest ograniczona przez rodzaj krwi w naszych żyłach, rasę, narodowość, nazwę Kościoła, jeżeli do tego zawężamy naszą miłość do innych, do ludzi, którzy spełniają te kryteria, są w naszej partii, mówiąc kolokwialnie, no to tak naprawdę nie różnimy się od celników i grzeszników. To nie jest miłość, o którą chodzi Panu Bogu. Musimy znajdować się pod wpływem wyższych zasad, zasad, o których tutaj mówi Chrystus. Jeżeli uczeń Chrystusowy ma w sobie Bożego Ducha, to właśnie ten Duch uzdalnia go do prowadzenia innego życia, do kochania nieprzyjaciół, błogosławienia prześladowców, nadstawiania policzka, robienia więcej niż wymaga tego obowiązek, do czynów miłosierdzia. Tylko taka postawa, jak wspomniałem, jest możliwa tylko w kontekście szczerej, przemieniającej nas wiary w Chrystusa. Tylko w kontekście tego, czego sami doświadczyliśmy. Bóg ciebie ukochał, mimo że byłeś jego i byłaś jego nieprzyjacielem, więc i ty, naśladując go, kochaj tych, którzy są twoimi nieprzyjaciółmi. List do Rzymian 5:8. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Czyli zobaczcie, kiedy czytamy taki urywek, to w uszach przeciętnego nowaka to brzmi jak absurd, to brzmi jak nawet frustracja. Ty, Panie Jezu, wzywasz mnie do tego, żebym ja był sfrustrowany. Mam kochać tego, który mnie nienawidzi? Co mam okazywać mu miłość? Ja nie potrafię tego. Polecenia, żeby kochać wrogów, będą bezcelowe dla nas, będą frustrujące, chyba że z nami stało się to samo. Chyba że tobie okazał ktoś miłość, mimo że wcale na nią nie zasłużyłeś. I mówię tu o Panu Bogu oczywiście, ale mówię też o ludziach. Pamiętajmy, że kiedy idziemy za Jezusem, będziemy doświadczali tych rzeczy, które doświadczył On. Za każdym razem, kiedy Jezus był lżony, oskarżany, to uczniowie byli przy Nim bardzo często. I uczniowie doświadczali tych rzeczy, co On. Byli kojarzeni z Jezusem, tak? O Piotrze powiedziano, no to on chodził z Jezusem, czy to nie On był z Nim? Uczniom zarzucano to samo, co Jezusowi, że łamią sabat, że nie przestrzegają nauki starszych. Dlatego Jezus mówi, że kiedy doświadczamy podobnych rzeczy, zniewag, prześladowania, lżenia i tak dalej, możemy się radować. To jest dziwne. Możemy się radować, ale powodem jest to, że takie sytuacje pozwalają nam być jeszcze bardziej podobnymi do Jezusa. Takie sytuacje właśnie uczą nas jeszcze bardziej, namacalnie uczą nas, czym jest łaska. Kiedy takie sytuacje przychodzą do ucznia Jezusa, to tak jakby Bóg mówił, to teraz możesz się uczyć. Teraz w praktyce możesz, już nie w teorii, teraz w praktyce możesz się uczyć, co to znaczy przebaczać nieprzyjaciołom, co to znaczy kochać wrogów, tych, którzy są, dawać tym, którzy ci w życiu nie powiedzą dziękuję. To jest właśnie podążanie za Jezusem na serio. Wtedy naprawdę jesteśmy w Jego szkole i On nas będzie przeprowadzał właśnie przez takie lekcje. Tak jakby Jezus mówił nam, no to teraz chcę Ci, teraz chcę Ci pokazać siłę mojej łaski. Co zrobisz, kiedy przyjdą ci, którzy Cię nienawidzą? Jak zareagujesz? Teraz poślę na Twoją drogę zgryźliwego człowieka, który nie wiem, obmawia Cię za Twoimi plecami. Chcę Cię nauczyć, co to znaczy kochać tych, którzy za Twoimi plecami plują na Ciebie. Czyli strategia Jezusa polega na przygnieceniu grzesznika Bożą łaską, na przygnieceniu Bożych wrogów miłością. Czyli to nie jest nauka pasywności. Tak? To nie jest tak, że ktoś jest taki zahukanym chrześcijaninem, który zawsze ustępuje. Nie, Jezus mówi, to jest trudne. To wymaga aktywności i wymaga to siły, a nie wycofania się. Jezus jest tutaj jak generał, który wysyła swoje wojsko na bitwę, do walki, ale strategią działania jego armii jest strategia łaski. Tak, to jest wojskowa misja, która ma przezwyciężać wszelkie zło dobrem. Czyli Jezus nie mówi tutaj o bierności takich zahukanych uczniów. Mówi nie o sile bierności, mówi tutaj o sile miłości, która jest aktywna. Mówi on na przykład o nadstawianiu drugiego policzka. Tak, niekiedy też niechrześcijanie mówią, a tutaj Jezus uczy takiej właśnie miałkości. Nic dziwnego, że chrześcijanie to są takie ciepłe kluchy, które wycofują się z wszelkich jakichś konfliktów, nie wiem, napięć i tak dalej. I wielu chrześcijan nawet traktuje słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka jako zachętę do niestawiania oporu jako takiego. I teraz nie sądzę, że o to tutaj chodzi. Jezus, zobaczcie, że nie był bierny. Jezus nie zachęca nas do bierności. Czytamy, że sam Jezus przynosi miecz, sam rozbraja moc diabła. Jezus uczy nas tutaj pełnej formy oporu, formy, w której dobro triumfuje ponad złem. Czyli zamiast utrwalania obelg, Jezus uczy, że Jego uczniowie powinni postępować w sposób zupełnie zaskakujący, który przynosi kres, koniec temu kręgowi obmowy, szykan, plucia, kutliwości. Czyli opór jest, ale opór, który przynosi prawdziwe zwycięstwo. Tak? Nie chodzi tu o bierność. Zamiast być ofiarą po tym niechcianym uderzeniu w policzek, Jezus ma wziąć inicjatywę w swoje ręce. I nie jest to metoda poddawania się, jest to metoda walki ze złem, która przynosi zwycięstwo. Tak? Że wtedy opresor jest albo zawstydzony i łaska prowadzi go do jakiejś refleksji, może nawrócenia, albo manifestuje coraz większą nienawiść, co również jest świadectwem dla innych. Tak, uderzenie kogoś, jeżeli kogoś uderzam w obronie, nie wiem, moich bliskich, to może uczynić człowieka kimś bardziej, jeszcze bardziej odważnym, szlachetnym, męskim i tak dalej. Ale uderzenie kogoś, kto nadstawia drugi policzek, czyni agresora nie męskim, ale właśnie zdeprawowanym, głupim i okrutnym. Czyli kiedy kwestia dotyczy naszych osobistych zniewag, Jezus mówi, zaniechaj zemsty. Kiedy ktoś nazwie cię jakimś popaprańcem, poniża cię, nazywa dziwakiem, Jezus mówi, nadstaw drugi policzek, błogosław mu, niech jego zachowanie nie wpływa na ciebie, nie naśladuj go. Pozbądź się mściwego, awanturniczego, kłótliwego ducha. Zrezygnuj z ciętej riposty, z takiego kozaczenia, że teraz ja ci pokażę, co ja mam w zanadrzu i tak dalej. Ale jeżeli ktoś z drugiej strony ukradł nam, nie wiem, na przykład samochód, pobił kogoś, mamy prawo domagać się sprawiedliwości przed sądem w legalny sposób, ponieważ dana osoba złamała prawo. Tak? Tutaj Jezusowi nie chodzi o to, że teraz policje, sądy są niepotrzebne. Chodzi o zaniechanie osobistej zemsty. Czyli Jezusowi nie chodzi o bierność wobec zła, chodzi o rozbrojenie zła. Wróg kocha nienawiść. Kiedy wróg przychodzi z nienawiścią, to co jest jego celem? Jego celem jest to, żebyś też czuł nienawiść. Tak działa w Gwiezdnych Wojnach, na przykład, jak pamiętacie. Ciemna strona mocy. Kiedy ten imperator zacierał ręce z zadowolenia? Kiedy rycerze Jedi dawali się opanować temu, co jest główną siłą zła. Zawiść, pycha, gniew, tak? Wtedy imperator zacierał ręce. A kiedy widzi, że Anakin idzie w te sidła, kiedy widział, że zaczyna oddawać złem za zło. Nie? To była strategia imperatora. Kiedy ktoś mówi ci, jesteś złym człowiekiem, to odpowiadając mu, nie dawaj powodów, żeby to potwierdzić. Kiedy ktoś mówi, że jesteś dziwakiem lub nie wiem, nie lubisz ludzi, którzy myślą inaczej, odpowiadając, nie dawaj powodów, by to potwierdzić. Wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. To jest reakcja ucznia Jezusa. I to nie oznacza, podkreślam, bierności, jakiejś ucieczki ze strachu. Jezus mówi, bądźcie inni, chrześcijanie powinni być inni. To grzesznicy kochają tylko ludzi, którzy ich kochają. Grzesznicy czynią dobro tylko tym, którzy czynią dobro. Pożyczają tylko tym, od których spodziewają się zwrotu. Tak? To jest żadna chluba. O co więc chodzi z tym pożyczaniem? Czy mamy, pożyczając komuś, nie spodziewać się zwrotów? Tak? O co Jezusowi chodzi w tych słowach? Przede wszystkim myślę, że chodzi o to, że w naszym życiu ma triumfować łaskawość. W pierwszej kolejności chodzi o pożyczanie osobom, które są w potrzebie. Jeżeli widzisz kogoś, kto cierpi brak, pożyczasz mu płaszcz i widzisz, że ten człowiek ma problem ze zwrotem tego płaszcza, bo inaczej chodziłby nagi, to Jezus mówi, nie domagaj się płaszcza. Bądź łaskawy i miłosierny, bo taki jest Ojciec w niebie. Tak, byliśmy kiedyś w dużej potrzebie finansowej i ktoś pożyczył nam pieniądze. Kiedy rozmawialiśmy o terminie zwrotu, no to usłyszeliśmy słowa, że słuchaj, nie ma o czym mówić, to był prezent. I to jest właśnie ilustracja słów Jezusa z tego fragmentu. Postawa łaski, która powoduje w reakcji, wow, nie wiem co powiedzieć, jestem ci bardzo wdzięczny. Czy nie chodzi o pożyczenie komuś, nie wiem, kosiarki do trawy, płyty czy gitary i mówienie, ja jestem uczniem Jezusa, nie musisz mi tego zwracać. Tego chce ode mnie Jezus, nie musisz mi tego zwracać. Ja ci nie muszę zwracać tego, co ci pożyczyłem, bo nawet Jezus nie chce, żebym ci zwracał. Jezus nie chce, żebym się tego domagał. Nie mogę pójść jutro do banku i powiedzieć, anulujcie mi kredyt, bo Bóg widzi, że oczekujecie ode mnie spłaty raty. Grzeszycie w ten sposób. Przestańcie oczekiwać ode mnie spłaty pożyczki. Nie o to chodzi. Chodzi o pożyczanie tym, niedomaganie się zwrotów od tych, którzy są w potrzebie. Ale też pamiętajmy, że jeżeli coś pożyczamy, nie zwracamy świadomie, albo nieświadomie nawet, tak naprawdę gdzieś tam machamy ręką i mamy to zupełnie gdzieś, to jest tak naprawdę forma kradzieży. Zasłanianie się Jezusem, że a nie, Jezus nie chce, żebym się tym przejmował, jest jeszcze gorszą formą kradzieży. Jeżeli pożyczamy, nie oddajemy, jest to forma kradzieży. Przywłaszczamy sobie cudzą własność, do której nie mamy prawa. Także Jezus mówi o tym, żebyśmy pożyczali, pożyczając, nie spodziewali się zwrotu od będących w potrzebie. Ale zastosowanie jest jeszcze jedno. Pożyczając innym, nie spodziewaj się odwzajemniania. Tak? Czyli innymi słowy, nie rób tego interesownie. Ja ci dzisiaj pożyczę, ale liczę pod warunkiem, że ty pożyczysz coś mi równie wartościowego, jak ja będę w potrzebie, za miesiąc. Jezus mówi, nie rób tego interesownie. I na końcu Pan Jezus mówi o nagrodzie. Jeżeli będziemy to robić, będziemy kochać wrogów, będziemy miłować nieprzyjaciół, modlić się o nich i błogosławić im, będziemy nazwani synami Najwyższego. To określenie, że będziemy nazwani synami Najwyższego, ono pojawia się wcześniej, to słowo syn Najwyższego, pojawia się wcześniej w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 32 werset, kiedy anioł przedstawia dziecko Marii. Dziecko, które ona ma urodzić. Mówi, że moc Najwyższego stąpi na ciebie i ten, który się urodzi, będzie synem Najwyższego. A teraz mówi, że my będziemy synami Najwyższego, jeżeli będziemy kroczyli w łasce, okazywali łaskę i miłość. Czyli Jezus mówi, że ta łaska i miłosierdzie, którą uczeń Jezusa okazuje innym, to jest przejaw tej Bożej mocy w nas. Mocy, zobaczcie, potężnej mocy, która spowodowała poczęcie Jezusa w łonie Marii. Ta sama moc czyni z nas, synów i córki Najwyższego. Ale pamiętajmy, że nie ma siły, nie da rady kochać wrogów, tak jak Jezus kocha wrogów, jeżeli moc Najwyższego nie zacieni nas. Ale po drugie, jeżeli Bóg przemienia zwykłych mężczyzn i kobiety w synów i córki Najwyższego, to oznacza, że nasze czyny miłosierdzia i łaski wobec naszych wrogów będą takie same jak czyny miłosierdzia i łaski Jezusa wobec Jego wrogów. Zobaczcie, to jest niesamowite, że mamy ten przywilej bycia jak Jezus. To nie jest tak, że to jest fragment na poziom zupełnie ponad nasze głowy, który jest niedościgniony. Nie mamy szans. Nie, ten fragment jest po to, żebyśmy go stosowali. Żebyśmy byli jak Jezus w okazywaniu łaski i miłosierdzia wobec naszych nieprzyjaciół. Jezus nie mówi tutaj o niczym niemożliwym dla nas. I końcowe słowa. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Tutaj kluczowym słowem jest słowo dawajcie. Jak mamy dawać? Tak, jak chcemy, żeby inni dawali wobec nas. Jaką miarą mierzycie innych, taką miarą będziecie zmierzeni. I to jest nie tylko jakieś etyczne pouczenie, to jest cały czas strategia łaski. Czyli Jezus daje nam do zrozumienia, kiedy mierzysz zachowania innych, to mierz te zachowania miarą łaski, ponieważ ty sam potrzebujesz łaski. I teraz mierz miarą łaski nie oznacza mierz według niższych standardów. Raczej mierz miarą łaski, co oznacza, że nie chwytaj się każdego upadku, nie popuszczając danej osobie. Tak, są tacy, którzy po, nie wiem, 10 latach potrafią wypomnieć jakiś grzech z przeszłości kogoś. Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś tak traktował ciebie i twoje grzechy sprzed 10 lat, to nie rób tego wobec innych. Dlaczego? Nie dlatego, że masz amnezję, ale dlatego, że tym, co nas przemienia, tym, co przemienia innych, jest łaska. Jeżeli szukamy zawsze, czasami chrześcijanie są bardzo uczuleni, szczególnie chrześcijanie, na raczej sprawiedliwość, bo Bóg mówi, to jest dobre, to jest złe, to jest sprawiedliwe. Jesteśmy czasami przeczuleni na tym punkcie, ale jeżeli szukamy właśnie takiej skrupulatności, czystej sprawiedliwości, no to może być oczywiście tak, że technicznie masz rację, ale idąc za tym w 100% tracisz okazję okazywania komuś łaski. Jeżeli chwytasz się każdego upadku i reagujesz, wypominając i tak dalej, tracisz możliwość okazywania łaski. Tutaj znowu nie chodzi o ustępstwo, chodzi o to, że naprawdę możesz łatwo odpłacić, naprawdę możesz łatwo wypomnieć, możesz coś łatwo wziąć i będziesz miał 100% rację. Wypomnisz komuś grzech sprzed 10 lat, masz 100% rację, że on miał miejsce i był czymś ohydnym. On jest naprawdę winny, ona naprawdę zgrzeszyła. Ale Bóg daje ci niesamowitą okazję okazywania łaski, czyli wstępowania w ślady Jezusa zamiast bycia sędzią. Bo jeżeli wybieramy postawę bycia sędzią, to tak naprawdę prosimy się o przysłanie sędziego wobec naszych zachowań. Bo jaką miarą sądzimy innych, taką miarą my będziemy osądzeni. Jeżeli naszą miarą jest skrupulatność co do grzechów, to proszę, Panie Boże, ja też proszę o skrupulatność w ocenie moich grzechów. Czyli jeżeli zastanawiamy się, co jest właściwym zachowaniem w danym momencie, nie wiemy, Panie, nie wiem, jak zareagować, co z tym zrobić, no to złota zasada, o której Jezus mówi w tym fragmencie, jest to. Jest taka. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Także nasza postawa wobec innych nie ma być kalką naszego postępowania wobec nich. Tak czasami się różne dzieci potrafią kłócić, że rodzic pyta, dlaczego go nazwałeś głupkiem? A bo on mnie nazwał głupkiem. A, czyli co, takie zachowanie ci imponuje? Uważasz takie zachowanie za dobre, skoro przejmujesz je? Nie uważam takiego zachowania za dobre. To dlaczego jesteś kalką takiego zachowania? Nie naśladuj postępowania, o którym wiesz, że jest złe. Nasza postawa nie ma być kalką postępowania wrogów wobec nas. Ma być rodzajem postawy, którą chcielibyśmy widzieć u innych wobec nas. Kilka zastosowań z tego, co mówimy. Po pierwsze, nasze ciało chce odwetu za zło. Albo odwetu, albo zamaskowania pod dywan, gdzieś zamiatania grzechu. Ale Jezus mówi, że musimy wstać, walczyć i przezwyciężać zło dobrem, błogosławiąc przeklinających, modląc się o nich. Pomyślcie, kiedy ostatnio tak zareagowałaś? I teraz nie mówię o błogosławieniu błogosławiących ciebie. Mówię o błogosławieństwie, o łasce wobec tych, którzy wcale nie zasłużyli na to swoim zachowaniem wobec ciebie. Po drugie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z konfliktem zła i łaski, to taktyka łaski, o której tutaj Jezus mówi, nie gwarantuje nam natychmiastowego spokoju i komfortu. To nie jest, czasami jest tak rzeczywiście, że łagodna odpowiedź uśmierza i odwraca gniew. O tym mówi Salomon. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Ale pamiętajmy, że mimo wszystko Jezus został ukrzyżowany, że Szczepana ukamienowano, że apostoł Paweł został ścięty, że ich łaska i miłosierdzie spotkały się ze wściekłością i wrogością. Tak, nie bądźmy zaskoczeni, kiedy nas to spotyka. To nie jest nic dziwnego. Okazujesz łaskę i dobroć i wdzięczność, spotykasz się z wrogością. Nie bądź zdziwiony. Po trzecie, pokonanie zła dobrem zakłada też jasne definicje tego, co jest złem, a co jest dobrem. Dlatego mówiąc o czynieniu dobrze tym, którzy nas nienawidzą, walczymy o coś więcej niż przynoszenie im ciasta czy kwiatów na obchody ich grzechu. Tak naprawdę od naszej reakcji, kiedy Jezus mówi czyńcie dobro, to nasza reakcja pokazuje, czym jest definicja dobra. Reagując dobrem na zło, publicznie pokazujesz, czym jest dobro, o którym mówił Jezus. Czwarta rzecz. Bóg zsyła deszcz i słońce, daje słońce, aby świeciło na wszystkich ludzi. Bóg jest dobry dla niegodziwych i niewdzięcznych. Dlatego wszystkie dobra człowieka są tak naprawdę bronią w naszych rękach. Skoro Bóg daje niewdzięcznym tak wiele błogosławieństw, to te błogosławieństwa ziemskie, doczesne błogosławieństwa są taktyką w naszych rękach okazywania łaski i dobroci. Piękna muzyka, opieka zdrowotna, urodziny, obiad, dobre wino, śmiech, miłe słowa, prezenty, modlitwa o ludzi i tak dalej. Skoro Bóg daje te rzeczy złym, to naśladujmy Go, dając je również tym, którzy nam zło życzą. I to nie jest przejaw słabości, to wymaga naprawdę siły, łaski i miłości, żeby to robić. Tak? Grzesznicy nie zapraszają wrogów na obiad. Chrześcijanie powinni. Przedostatnia rzecz, już o tym wspominam na początku. Jezus nie mówi musisz lubić nieprzyjaciół. Jezus mówi, musisz kochać nieprzyjaciół. Mamy kochać tych, których może gdzieś tam emocjonalnie właśnie nie lubimy. To jest trudne, tak? Bo lubienie to jest właśnie nasze emocjonalne nastawienie, ale kochanie to są gesty, to jest postawa wobec danej osoby. Ktoś wysyła ci jakieś wyzwiska, za plecami plotkuje, okrada cię, możesz powiedzieć, nie lubię go, ale chcę go kochać. Dlatego okażę mu szacunek swoimi słowami, nie wiem, zaproszę na kawę, będę się o niego modlił, nie na zasadzie, Boże, ukarz tego grzesznika, tylko Boże, błogosław mu. I ostatnia rzecz. Prawda o nadstawianiu policzka jest właśnie czymś, co zmieniło nas. Bóg nie, my jesteśmy właśnie w pozycji tej osoby, która wymierza policzek Panu Bogu swoim buntem, rebelią i grzechem. Ale Bóg nie oddał nam tak, jak na to zasłużyliśmy. Raczej Pan Bóg nadstawił drugi policzek i to nas zmieniło. Tak? To, co nas zmieniło, to jest postawa siły i mocy, a nie bierności. Tak jakby Pan Bóg powiedział, wiesz co, ja mogę ci w mgnieniu oka, ja ci mogę oddać i to jeszcze mocniej niż ty mnie uderzyłeś. Możemy powiedzieć, dałeś mi wszelkie podstawy, żebym zareagował z tą samą siłą, co ty, ale chcę być jak Jezus, który wziął moje uderzenie na siebie i nie oddał mi w ten sam sposób. Jeżeli taka postawa będzie obecna w naszym życiu, to będzie zmieniało przede wszystkim nas, ale też tych, którzy tą postawę będą widzieli. Także w takich sytuacjach przypominajmy sobie reakcję, postawę Jezusa. Co to znaczy kochać innym? To znaczy czynić wobec nich to, co chcemy, aby oni czynili wobec nas. Pomódlmy się. Dobry Panie, dziękujemy Ci, że Twoja miłość jest przemieniająca, że nie jest jedynie deklaracją, ale jest czymś, co przemienia, jest czymś, co nas zachwyca. I Panie, kiedy czytamy też o miłości nieprzyjaciół, błogosławieniu tym, którzy nas przeklinają, o modlitwie za tych, którzy nas krzywdzą, o nadstawianiu policzka, to Panie, są trudne rzeczy, bo stoją w konflikcie też z naszymi naturalnymi pragnieniami i reakcjami. Ale Panie, Ty pokazałeś, w jaki sposób mamy zwyciężać zło. Nie poprzez środki, taktykę samego zła, ale Twoimi środkami. Dlatego, że to też usuwa ostatecznie nie tylko przejawy zła, ale też sam korzeń, żądło zła. Dziękujemy Tobie, Panie, że wyposażyłeś nas w moc Ducha Świętego, dzięki której możemy okazywać miłość. Że nie jest to jedynie wyuczona jakaś forma, jedynie jakaś etyka, ale jest to naprawdę coś, co wynika z Twojej łaski, którą nam okazałeś. Ty nie potępiłeś nas jako swoich nieprzyjaciół, nie uderzyłeś nas, kiedy wymierzyliśmy Tobie policzek, ale Panie, ukochałeś nas, nadstawiłeś drugi policzek, umierając za nas, Panie Jezu. Prosimy Cię, Ojcze, aby Twoja dobroć manifestowała się też w naszym życiu, w naszych reakcjach, abyśmy też my błogosławili, udzielali dóbr naszym nieprzyjaciołom, tak jak Ty to robisz, wobec nieprzyjaciół i uczyniłeś wobec nas, kiedy my byliśmy jeszcze Twoimi nieprzyjaciółmi. Panie, bądź błogosławiony. Amen. Amen.